Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Michalik, jestem szefem, koordynatorem oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej szpitala w Słupsku.
Od 1 lutego.
Od 1 lutego, czyli dzisiaj jest drugi dzień drugiego tygodnia.
No i właśnie. I pierwsze pytanie oczywiście, które samo nasuwa się. Jak to się stało, że trafił Pan do nas i zechciał przyjąć propozycję zajęcia się tym oddziałem?
Pierwszy raz taka propozycja padła w maju ubiegłego roku. Ja wtedy odmówiłem, ponieważ pracowałem w szpitalu uniwersyteckim w Bydgoszczy, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ponownie rozmowy zaczęły się w ubiegłym roku, w grudniu. I wtedy po analizie tej sytuacji doszedłem do wniosku, że mogę coś wnieść, że mogę coś zmienić i w jakiś sposób mogę się przydać, mogę pomóc. Były również moje takie już bardzo malutkie, osobiste wskazania. Pracując w Słupsku, mogę dojeżdżać do pracy w domu, a kiedy pracowałem w Bydgoszczy, musiałem wyjeżdżać w poniedziałek rano, a wracać do domu w piątek.
Zapoznał się pan z sytuacją. Jaka jest sytuacja oddziału chirurgii w Słupsku?
Proszę mi wybaczyć takie górnolotne stwierdzenia, ale chciałbym zacytować pewnego Polaka, którego Polacy bardzo sobie cenią. Nie lękajcie się. W tej chwili, pomimo takich obaw, swego rodzaju histerycznej atmosfery, tak, że pacjenci są przesuwani i tak dalej, i tak dalej. Pacjenci byli przesunięci jednego dnia, kiedy ja tu przyszedłem do pracy. Jakie były powody tego? Tu są 24 sale chorych, z tego 10 było wyłączonych ze względu na zakażenia wewnątrzszpitalne i bardzo niebezpieczne bakterie, takie jak New Delhi. Na dzisiaj, ja jestem, tak jak powiedziałem, szósty dzień tutaj, już jest wyłączona tylko jedna sala. Wszystkie pozostałe zostały poddane kontaminacji i nie mogę położyć obok pacjentki z bakterią New Delhi pacjentów, którym wszywa się materiały obce, a materiały obce w chirurgii w tej chwili używa się ich bardzo dużo, na przykład w prostej operacji przepukliny pachwinowej, gdzie się implantuje siatkę, tak? I teraz implantacja siatki u pacjenta, no bakterie to mają do siebie, że dla nich drzwi nie są barierą. Więc musieliśmy wykonać ten ruch. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Jednego dnia odeszło z naszego oddziału, bo to już jest mój oddział, 5 lekarzy.
A co było powodem?
Powodem było to jeden, który odmówił odejścia, nazwali go łami strajkiem. Pozostali z jednego gabinetu lekarskiego. Jednego dnia zachorowali i przynieśli 5 zwolnień lekarskich. Ja ocenę tej sytuacji pozostawiam Państwu. Oczywiście można sobie wyobrazić, że 5 ludzi jednego dnia zachoruje i otrzyma akurat z jednego gabinetu z powiatowego miasta, dość daleko od Słupska, jednego dnia otrzymają zwolnienie lekarskie. Ale nawet gdyby oni nie przynieśli tego zwolnienia, proszę Państwa, esencją wszystkiego są ludzie. W każdym zawodzie, ja nie mówię tylko o zawodzie lekarza. I ponieważ ja w to głęboko wierzę i stawiam mojemu zespołowi wysokie wymagania, taki jakoś wysoko ustawiam poprzeczkę, no to myślę, że nawet gdyby ci lekarze niektórzy nie odeszli, to być może niektórzy długo by nie pracowali. Oczywiście w tej chwili to, co się mówi, że jest brak specjalistów, ja mogę ich wymienić, tych specjalistów. Jest w tej chwili 5 specjalistów, zacznę od siebie, tak, czyli ja, mój zastępca, doktor Jasiński, operuje doktor Maliszewski tak, jak operował to jest no nie tylko specjalista, ale wybitny specjalista i ani jedna jego operacja, zarówno w ubiegłym tygodniu, jak i w tym tygodniu, nie spadła. To jest człowiek, który również wykonuje mikrochirurgię. No ten jeden z czterech w Europie robotów do mikrochirurgii, jeden z czterech w Europie. I, tak. I znajduje się on w Słupsku, jedyny w Polsce. I tutaj nie zmieniło się nic. Robot Da Vinci, który był, jest i będzie. Tutaj sytuacja doktora Rękielskiego nie zmieniła się w żaden sposób. I w tej chwili mamy nadzieję, ja jestem w tym tygodniu umówiony na rozmowy z innymi specjalistami, ale nie chciałbym, żeby to przechodzenie odbywało się w tak gwałtowny sposób jak odchodzenie. Czyli ja chcę, żeby ci lekarze w swoich szpitalach zakończyli swoją służbę w sposób godny.
Czyli to znaczy, są to rzeczy z całą pewnością, które da się poukładać i to bezdyskusyjnie. Można to wszystko można zrobić, to tak poukładać. Jak pan mówi, doktorze, po ludzku, tak?
Tak jest.
Natomiast na
A
dziś...
to nie wszyscy są.
Przepraszam.
To nie wszyscy
Milczę
są.
W takim razie.
Mamy sześcioro rezydentów, z tego pięcioro jest tutaj na stałe i muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zbudowany poziomem tych ludzi, ich zaangażowaniem w pracę i jakąś tam jednak takim przyjaznym podejściem do pacjenta, co ja sobie sam cenię. Ja sam, tak jak każdy człowiek, od czasu do czasu zdarza mi się chorować i dzisiaj wiem, że właściwie bardziej niż jakaś niezwykła, wysublimowana mądrość lekarza, dla pacjenta chyba ważniejsze jest takie przyjazne podejście.
Po ludzku.
Tak, ludzkie podejście. I ci ludzie takie podejście prezentują. Zespół pielęgniarek, pielęgniarz, bo my mamy pielęgniarza oddziałowego, nie pielęgniarkę, pielęgniarz, zastępca pielęgniarza i wszystkie panie i panowie, którzy pracują tutaj jako pielęgniarze, pielęgniarki. Ciężko byłoby jakoś przyczepić się do ich pracy, czy skrytykować. Oczywiście zawsze nowa miotła, tak? Ja mam doświadczenia z innych szpitali, standardy pracy dość określone i my te standardy pracy tutaj będziemy wprowadzać. Natomiast to jest zespół, o którym mogę mówić tylko dobrze. Mhm.
Na dziś, na ten moment, ilu lekarzy brakuje według pana, żeby ten zespół był kompletny, tak jak pan sobie wymyślił i chciałby w kierunek ten prowadzić?
Ja myślę, że mówienie o liczbie, o cyfrach jest jakimś takim błędnym założeniem. Ja chciałem pani i państwu przedstawić dane ze stycznia, kiedy ten oddział pracował w pełnym, jakby wydawało się...
Wymiarze, rozumiem.
Wymiarze, tak, w tym wymiarze ludzkim. No i na przykład było wykonanie limitu na 674 tysiące przy miesięcznym planie 1 055 tysięcy, czyli oni w pełnym wymiarze ludzkim wypracowali 60%. I teraz bardzo się martwią o pacjentów niektórzy ludzie onkologicznych. Podczas gdy limit miesięczny wynosił 188 tysięcy, a wykonano 105. Ja nie będę cyfr innych podawał, ale one wszystkie są na tym poziomie. 50-60%. Czyli
mówię, a z czego to wynika według pana?
Bardzo ważną rzeczą dla mnie jest etos pracy, poczucie tego etosu pracy i niezależnie od wszystkiego, to jest chyba taki warunek numer jeden, tak? To Lee Iacocca. Lee Iacocca powiedział, że esencją wszystkiego są ludzie. Rzeczywiście wymagający szef, tak? Ale wymagający, troszkę powiem to lekko ironicznie, surowy, ale sprawiedliwy, może zdopingować ludzi. No bo czym jest zarządzanie? Znaleźć ludzi i motywować ich do pracy. I ja staram się znaleźć ludzi i motywować ich do pracy, a nie wystąpić w roli ekonoma, który będzie stał z pejczem, tak, i pilnował, czy ktoś 5 minut wcześniej wyjdzie, czy nie wyjdzie. Właściwie jest tylko jedna grupa ludzi, bez których, czy dwie grupy ludzi, bez których szpital nie istnieje. Numer jeden są pacjenci. Bo jeżeli nie ma pacjentów, no to właściwie ten szpital można zamknąć, tak? Bo nie będziemy się zajmowali samym sobą. Mhm. I lekarze. Lekarz leczy. I oczywiście w tej chwili nie ma teatru jednego aktora. Mhm. To już nie są czasy Ludwika Rydygiera, czy prawda, tego typu chirurgów, gdzie był jeden sam pan chirurg i sobie tam robił, jeszcze na początku bez znieczulenia. Tak. W tej chwili na sali operacyjnej i w czasie jednej operacji, którą ktoś może ocenić jako prostą, no jest około 80 osób. No bo jest nie chirurg, tylko zespół operacyjny. Nie jest sam anestezjolog, tylko jest anestezjolog z pielęgniarką anestezjologiczną. Jest czysta pielęgniarka, czyli instrumentariuszka, jest brudna pielęgniarka, tak to się nazywa, która utrzymuje kontakt ze światem. Ona jest czysta, ale się nazywa
brudna. To logiczne. Mhm.
Czyli mówimy o 8 osobach. To jest w ogóle minimum, tak? A są zabiegi, przy których tych osób jest dużo, dużo więcej. Te zespoły są bardziej złożone. Tylko, że tych pacjentów ktoś też do zabiegu przygotowuje. Dlatego wyniki teraz, a wyniki w XX wieku, a wyniki w XIX wieku są różne, ponieważ to już nie jest ta chirurgia białe do białego, czerwone do czerwonego, tak? Mhm. My nie uznajemy, że do nas przyszedł wyrostek, nie przyszedł wyrostek, tylko przyszła osoba chora na zapalenie wyrostka robaczkowego, tak? Nie przyszedł guz jelita grubego, tylko przyszła osoba, która choruje na raka jelita grubego. Czyli staramy się to widzieć tak po hipokratejsku, czy holistycznie, czyli widzieć całą osobę.
Człowieka.
Tak, chociaż to tak, widzieć człowieka, tylko nie chciałbym, żeby troszkę to ckliwie, prawda?
Nie. Ja myślę, że to też jakby te nasze spotkania w Radiu Gdańsk, one mają skupić pewną uważność na człowieku, bo też ja wychodzę z założenia, że tak jak pana praca, moja jest o człowieku i dla człowieka przede wszystkim. W związku z czym też chciałabym, żeby nasi słuchacze no, jakby zrozumieli funkcjonowanie oddziału też w pewnym sensie, tak? Bo niewiele osób, zwłaszcza ci, którzy nie byli, nigdy nie mieli zabiegu w szpitalu, chyba nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele osób jest zaangażowanych w przygotowanie właśnie pacjenta, w bycie na sali operacyjnej, tak? I co tam się dzieje dookoła. My większość albo pamięta, albo wypiera gdzieś, jak już trafia też, więc dobrze jest mówić o tym głośno i dobrze jest edukować, tak? Ludzi, żeby mieli świadomość tego, że to jest ciężka praca.
To jest ciężka praca, natomiast chcę powiedzieć, że świadomość medyczna w Polsce niestety nie jest wysoka. I ostatnio był nawet, chciano wprowadzić przedmiot dla dzieci i młodzieży. On się jakoś w przedziwny dla mnie sposób sfokusował.
No mówi pan o edukacji zdrowotnej.
Dokładnie tak.
Myśmy popierali i głośno też mówili, że jest to potrzebne, jest to konieczne.
Jeżeli mówimy o funkcjonowaniu naszego oddziału, to chciałem powiedzieć, że my nie tylko nie zawęzimy działalności tego oddziału i absolutnie jestem przeciwny temu, że przychodzi nowy szef, ma jakąś tam swoją wizję i zaczyna realizowanie tej wizji od zdruzgotania tego, co było, tak? No bo to było przed jego czasami. Wręcz odwrotnie. Postaram się, żeby utrzymać wszystko to, co było w najlepszych czasach słupskiej chirurgii. Ja tą chirurgię znam jeszcze z czasów. Dla niektórych ludzi to nazwisko będzie absolutnie nic nie mówiące, ale dla mnie to było jedno z wielkich nazwisk chirurgii gdańskiej, doktor Zwolan, który był wieloletnim ordynatorem tej chirurgii poprzez kolejne osoby, doktora Grzybowskiego, Stojcewa, Kaczmarkiewicza, Feszaka, czy ostatnio profesora Zielińskiego. Ale będziemy się starali wzbogacić tą ofertę. Mhm. Zaczęła pani mówić o czymś, co nie jest traktowane jak choroba, a przez Światową Organizację Zdrowia zostało uznane za pierwszą globalną epidemię XXI wieku.
Otyłość.
Czyli choroba otyłościowa. Do nazwy otyłość dodano słowo choroba, nie dlatego, żeby sobie nazwę wydłużyć, tylko dlatego, żeby ludziom uzmysłowić istotę problemu. Że problem tej choroby nie polega na tym mniej jeść, więcej się ruszać i silna wola, bo woli ludzkiej nie mierzy się w kilogramach, tylko to jest choroba. Choroba bez żadnego ale. Tak? Choroba.
Ja też słyszałam, że będzie chciał pan przywrócić bariatrię do czasów świetności na chirurgii.
W czasach świetności w Słupsku wykonywano 150 operacji bariatrycznych. My dzisiaj mówimy metabolicznych, bo my zmieniamy metabolizm. Chcę powiedzieć, że w dwóch kierowanych przeze mnie klinikach robiliśmy rocznie po 500 operacji. I nie dlatego, że biliśmy jakieś rekordy, tylko jeżeli w Polsce w tej chwili 44,5% ludzi ma któryś z 6 stopni choroby otyłościowej, bo to jest 6 stopni od 1 do 6, 44,5, czyli co drugie otwarcie drzwi do mojego gabinetu, to jest osoba z problemem choroby otyłościowej. Co drugie otwarcie drzwi. Leczymy, bo chirurgia metaboliczna jest traktowana jako forma chirurgii kosmetycznej. Tak, zamieniamy talię szeroką na talię wąziutką. Nie ta bajka. Przywracamy zdrowy metabolizm i wydłużamy życie średnio statystycznie o 12-20 lat. Czyli to jest olbrzymi impact na życie.
No tak. I myślę sobie, że ten zespół, który był powołany do życia i który funkcjonował w Słupskim Szpitalu, całkiem dobrze się sprawdzał, czyli ten COSBAR, który był, tak? Czyli był i psycholożki, i dietetyczki, i chirurdzy, wespół w zespół, że tak powiem, nad pacjentem.
Tak, to była, trzeba sobie powiedzieć, że to było organizacyjnie doprowadzone właśnie do perfekcji. I chcielibyśmy przywrócić to. Przecież ci wszyscy ludzie nie rozpłynęli się we mgle, z wyjątkiem chirurgów. I teraz, pomimo, że znaczna część tego zespołu jest i funkcjonuje, no ale brakuje jednego skromnego elementu. Chirurgów, którzy wykonują operacje metaboliczne. W tej chwili już jeden taki chirurg jest w postaci mojej osoby. Będziemy dążyli do przywrócenia pozostałych. Ja rozmawiałem z dwoma chirurgami i proszę Państwa, proszę pacjentów, mieszkańców Słupska, żebyście Państwo zawierzyli. W chirurgii nie ma takiego działania akcyjnego, czyli że ja sobie dziś postanowię przywrócić chirurgię metaboliczną, to znaczy, że dziś po południu ona już będzie. To jest przywrócenie pewnych ram organizacyjnych, to są staplery, to są narzędzia energetyczne, ale nade wszystko zespół, który będzie chciał i potrafił wykonać tą operację. Już organizuję wyjazdy moich nowych asystentów za granicę, żeby oni zobaczyli chirurgię metaboliczną w najlepszej dostępnej wersji.
Ja myślę, że to jest też dobry kierunek, bo rzeczywiście, tak jak pan powiedział, tych osób z chorobą otyłościową jest coraz większa liczba, a umówmy się też, nie każdy może korzystać z farmakologii, która zaczyna być też coraz bardziej dostępna, wspierająca. Ja kiedyś słyszałam taką rozmowę z szefem Towarzystwa Bariatrycznego. Ona się odbyła na antenie Radia Warszawskiego, jednego z. I na pytanie właśnie pani redaktor, dlaczego tylko i ile osób korzysta z farmakologii, to pan doktor użył określenia, że tylko 4% z tych, którzy do niego trafiają. I znowu padło pytanie, z jakiego powodu, bo te leki są tak drogie, że ludzi na nie nie stać. Po prostu. Więc tu znowu moglibyśmy pewnie za chwilę dyskutować o systemowych rozwiązaniach, które powinny się pojawiać, ale myślę, że długo jeszcze się ich nie doczekamy. Więc tu nadzieją jest chirurgia metaboliczna, tak? Czyli te zabiegi metaboliczne, które będą się pojawiać i które rzeczywiście pozwolą funkcjonować ludziom na odpowiednim poziomie.
Leczenie zachowawcze. Jest taka świadomość ludzi, że jeżeli coś leczymy zachowawczo, to jest bezpieczne, a jeżeli coś leczymy chirurgicznie, no bo chirurg trzyma nóż w ręku, to jest bardzo niebezpieczne. plus są takie stwierdzenia, one są ludowymi stwierdzeniami. Operacja się udała, się nie udała.
Pacjent przeżył.
Tak. Tu nic, to nie jest rzut kostką. Natomiast leczenie zachowawcze. Ja bym chciał przypomnieć, że przewlekłe leczenie, bo co oznacza leczenie zachowawcze choroby otyłościowej? To jest oznaczenie leczenie do końca życia. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z dziewczyną, kobietą, lat 20, z wielochorobowością, zespół policystycznych jajników, więc nie może zajść w ciążę, ma o 12% wyższe ryzyko raka, zachorowania na chorobę nowotworową, cukrzycę, nadciśnienie i ona będzie, kobieta w Polsce żyje 84 lata, ma 64 lata brać ten lek, który jest szalenie drogi. A wiemy, że przewlekłe stosowanie niektórych leków doprowadza do innych chorób. Na przykład cudowna rewolucja w leczeniu choroby wrzodowej, IPP, inhibitory pompy protonowej. I teraz po 40 latach u tych pacjentów zaczynamy rozpoznawać jakieś dziwne nowotwory. Więc to leczenie, które się wydaje takie szalenie bezpieczne, bo to, że ktoś będzie Mounjaro, czy Saxenda, czy już Ozempik, w ogóle tak. Zgroza Ozempik, tak, bo to nie jest lek do leczenia choroby otyłościowej. I już po 2 latach się okazuje, że się pojawiają dziwne rzeczy po Ozempiku. No, muszę powiedzieć, że skuteczność tego leczenia jest inna niż chirurgii metabolicznej. Jedynym skutecznym leczeniem w lutym 2026 roku jest chirurgia metaboliczna.
No to, drodzy Państwo, Państwo usłyszeli, ja też, więc myślę, że to jest kierunek, któremu warto się przyglądać z całą pewnością. Panie doktorze, tak na koniec, plany na najbliższy czas.
Plan na najbliższy czas to jest ustabilizowanie pracy oddziału, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, wprowadzenie zasad takich, nazwijmy to, przy czym proszę tego nie interpretować w ten sposób, że wcześniej nie było europejskich zasad, ale ja bardzo sobie cenię przyjazność zespołu medycznego w stosunku do pacjentów, czyli jakby mniej biurokracji, my nigdy nie będziemy teraz wolni od biurokracji, tak? Ale mniej biurokracji, więcej przyjaznego podejścia do pacjenta i przywrócenie tej słupskiej chirurgii do czasów wielkości tego oddziału, bo to był jeden z absolutnie czołowych oddziałów chirurgicznych w województwie pomorskim. Z wielu względów i proszę też tego nie interpretować, że ja wypowiadam się krytycznie o moich poprzednikach w taki sposób, ale z wielu powodów zaczęły być problemy. Odejście 5 osób to jest problem. Ja w żaden sposób nie chcę powiedzieć, że w żaden sposób to nie wpłynęło. Wpłynęło, ale my sobie z tym poradzimy, tylko prosimy o czas.
Ostatnie pytanie. Czy to prawda, że doktor Feszak wraca na oddział?
Mam nadzieję, że tak.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniamy się Państwu. Do usłyszenia.